Radom Radiofonii i Telewizji przy ulicy, przy skwerze kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Dziękujemy za to, dziękujemy księdzu misjonarzowi, który tam też jest, jak jest w Polsce. Wszystkim Bóg zapłaci. I już godzina 13.
Minęła godzina 13, słuchają Państwo Radia Maryja, a my rozpoczynamy wiadomości. Zapraszam. Jest kolejny podejrzany w śledztwie dotyczącym prywatyzacji spółki LOT. Prokuratura apelacyjna w Katowicach ujawniła, że podejrzany to były wiceminister infrastruktury Wojciech J. Zarzuty wobec niego dotyczą przyjęcia $1 miliona łapówki, a także prania brudnych pieniędzy przy prywatyzacji firmy LOT. Poseł Solidarnej Polski Arkadiusz Mularczyk mówi, że kolejne oskarżenia w tej sprawie dowodzą skali nieprawidłowości, do jakich dochodziło przy prywatyzacji Stoenu i LOT-u.
Ta cała sprawa pokazuje, jak wiele nieprawidłowości dochodziło na etapie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych zarządów SLD. Tamte sprawy nie zostały do teraz wyjaśnione. Dopiero teraz, po tak wielu latach, prokuratura prowadzi śledztwo. Myśmy, przypomnę, jako Klub Solidarna Polska złożyli wniosek o komisję śledczą w tej sprawie, o wyjaśnienie roli polityków SLD i czekamy na rozpatrzenie przez polski Sejm.
Wcześniej zarzuty w tej sprawie usłyszało 5 innych osób, m.in. były szef UOP, generał Gromosław Czempiński.
Przypomnę również, że w tej sprawie jednym z podejrzanych jest Gromosław Czempiński, który funkcjonował w mediach jako jeden z ojców założycieli Platformy Obywatelskiej. To są sprawy, które muszą bulwersować opinię publiczną, muszą bulwersować nas wszystkich, że byli politycy, byli funkcjonariusze służb specjalnych, tacy jak Gromosław Czempiński, którzy w tamtym czasie mogli wykorzystywać swoją pozycję do zatniania po prostu prywatnych interesów, do brania łapówek za pomoc przy prywatyzacjach publicznych przedsiębiorstw. Te sprawy muszą być wyjaśnione przez prokuraturę.
Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin wycofuje się z zapowiedzianych zmian przez premiera Donalda Tuska, podał jeden z dzienników. Sprawa dotyczy odebrania sędziom i prokuratorom uprawnienia przechodzenia w stan spoczynku, a także włączenia ich do powszechnego systemu emerytalnego. Tymczasem od kiedy wprowadzono stan spoczynku, za prokuratorów i sędziów pracodawca nie opłaca składki ZUS-owskiej. Jeżeli teraz sędziów włączono by do systemu emerytalnego, wówczas Skarb Państwa musiałby ponieść koszty wcześniejszych zarobków, wyjaśnia sędzia Bartłomiej Przymusiński, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja.
Gdyby sędziów włączyć do systemu emerytalnego powszechnego, to Skarb Państwa musiałby ponieść koszty ubruttowienia tych zarobków. Co więcej, musiałoby się to wiązać z czymś, co chyba trudno byłoby zaakceptować, ze zdjęciem sędziów ograniczeń, które wiążą się z tym właśnie, że nie otrzymują zwykłej emerytury, a wynagrodzenie w stanie spoczynku. Także to nie jest przywilej, to jest specyficzne unormowanie, ale ono wiąże się właśnie z tym szeregiem ograniczeń, które na sędziów są nakładane.
Profesor Krystyna Pawłowicz, prawnik i członek Trybunału Stanu, mówi, że likwidacja stanu spoczynku osób, które już pracują lub są na emeryturze, byłaby naruszeniem ustawy zasadniczej.
Oczywiście, że powoduje naruszenie praw nabytych, przy czym jakoś widzę dziwny związek ze sprawą tych dwóch prokuratorów, który przeprowadzano bardzo, powiedziałabym, karkołomną interpretację przepisów, uzasadniając, że właściwie ten stan spoczynku to on jest, a właściwie go nie ma, że konstytucja nie przewiduje stanu spoczynku. To jest oczywiście takie kontynuowanie sprawy, która no, nie przynosi szacunku organom państwa, dla której nie szanują grupy, jaką są sędziowie i prokuratorzy. Jest to podyktowane akurat dzisiaj oszczędnościami, zyskaniem do budżetu jakiejś kwoty pieniędzy. Natomiast na pewno sprzeczne z konstytucją będzie pozbawianie od jutra czy od przyszłego roku uprawnień osób, które w ogóle funkcjonują jako sędziowie.
Poza tym okazuje się, że premier w expose kolejny raz rzucał nieprzemyślane hasła. Mówi poseł Stanisław Piotrowicz z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości.
Premier bardzo często zapowiada daleko idące reformy, rzuca pewne hasła, a później wycofuje się. Niewykluczone, że jeden ze scenariuszy polega na tym, że premier zarysowywuje zawsze wersję trudniejszą do zaakceptowania społecznego, względnie taką, która może się przypodobać i osiąga w ten sposób pewien efekt. Później, jeżeli chodzi o decyzje niepopularne, to z tych decyzji wycofuje się, względnie też łagodzi. Albo drugi wariant, sąd może być następstwem takiej oto filozofii, że rzuca się pewne hasła bez głębszej analizy, na ile ich zrealizowanie jest możliwe. A więc rzuca się hasła nieprzemyślane.
Słuchają Państwo wiadomości, czas na informacje ze świata. Dziś w Durbanie zakończy się 17. konferencja stron konwencji klimatycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Stanowisko w imieniu Polski przedstawia minister środowiska Marcin Korolec. Przyjechaliśmy na konferencję, aby negocjować i rozmawiać z innymi państwami, w jaki sposób możemy redukować emisję CO2. Powiedział podczas wczorajszej konferencji. Zaznaczył, że Unia Europejska w tym procesie jest absolutnym liderem, bo już w 2008 roku wprowadziła do swojego prawa regulację pakiet energetyczno-klimatyczny, który ma obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku. Tymczasem, jak podkreślił były minister środowiska profesor Jan Szyszko, w Durbanie powinno nastąpić rozliczenie zobowiązań wynikających z protokołu z Kioto i konwencji klimatycznej.
Państwa rozwinięte, a należy również do nich Polska, mają złożyć sprawozdanie z tego, jak dokonywali redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i jak w tym czasie pomagali państwom rozwijającym się. Ja myślę, że w interesie Polski leży właśnie to, aby dokonać takiego rozliczenia. Cała polityka przyszłych negocjacji powinna polegać najpierw na tym, żeby rozliczyć się ze zobowiązań wynikających z protokołu z Kioto i z konwencji klimatycznej.
Jak dodaje profesor Jan Szyszko, sukces Unii Europejskiej w dziedzinie redukcji emisji gazów cieplarnianych wynika z redukcji, jakiej dokonała Polska.
To Polska dokonała redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery na poziomie 32%, a stara piętnastka miała dokonać w tym czasie redukcji emisji na poziomie 8% i nie wykonała tego. O ile teraz zaczynamy mówić o polityce klimatycznej po roku 2012 i włączymy polskie sukcesy, czy też polską redukcję do emisji całej Unii Europejskiej, to rzeczywiście Unia Europejska wywiązuje się ze swoich zobowiązań.
I na zakończenie pozostały nam jeszcze informacje o pogodzie. A dziś w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Termometry wskazują 1 stopień w Rzeszowie, Lublinie i Suwałkach, 3 w Poznaniu. 4 stopnie są w Krakowie i Warszawie, 6 stopni w Gdyni i Wrocławiu, a 7 w Szczecinie. Wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni i zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniosło 988 hektopaskali i będzie wzrastało. Prognozą pogody zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. 8 minut po godzinie 13.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Bruksela kupuje czas. Im było bliżej rozpoczęcia szczytu Rady Europejskiej w Brukseli, tym mniej było konkretów. Unijni przywódcy odsuwają radykalne działania i łagodzą nastroje, chcąc odbudować zaufanie rynków. Nie ma ani jednej koncepcji ratowania strefy euro, która mogłaby liczyć na zgodę ogółu. Metamorfoza wieży na Korsarzu. Śledczy umówili się z obsługą lotniska na oględziny urządzeń w tzw. wieży, czyli w budynku Wojskowej Służby Kierowania Ruchem. Wprawdzie obiekt nie spełnia wymagań swojego przeznaczenia, bo jest za niski i nie widać wystarczająco dobrze samolotów, został jednak odnowiony. Położono nowy tynk i pomalowano go. Pojawiło się też nowe oświetlenie na jego dachu i w pobliżu pasa startowego. Polski prokurator i biegli zakończyli pracę w Smoleńsku. Czytam w naszym dzienniku. Skoro komisja Jerzego Millera mogła swoje spostrzeżenia dotyczące przebiegu lotu samolotu Tu-154M potwierdzić wyliczeniami, powinna była to uczynić. Jak naprawdę badano katastrofę na Siewiernym? Aksjomat, bo ja tak wiem. Argument, że ulgi podatkowe na dzieci należą się najbiedniejszym, jest pomieszaniem porządków. To element koniecznego wsparcia każdej polskiej rodziny, uważa Andrzej Mikosz, były minister skarbu. Silna rodzina siłą państwa. W Wypaczony obraz Radia Maryja w mediach ma je zdyskredytować i w konsekwencji doprowadzić do likwidacji rozgłośni, najlepiej rękami członków Kościoła. Paweł Pasionek, medialne mgławice nienawiści. Czytam w dzisiejszym naszym dzienniku.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Zapraszamy na audycję dla młodzieży z cyklu Czas Wzrastania. Gościem programu będzie ojciec Ryszard Sierański oraz wspólnota Dobrego Pasterza z Katowic. Program w Radiu Maryja o godzinie 21:40. Serdecznie zapraszamy.
Drodzy słuchacze, audycja aktualności dnia to stały punkt programu Radia Maryja. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do soboty o godzinie 13:10 i po godzinie 16:00 oraz na powtórkę tej audycji w programie nocnym o 4:10, a w sobotę o 3:35. Aktualności dnia to prawdziwa i bieżąca analiza wydarzeń w Polsce i na świecie. Wysłuchaj, przemyśl, przekaż innym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Zapraszam na aktualności dnia.
Początek, połączenie z Brukselą. Jest tam redaktor Dawid Nachajowski. Szczęść Boże, panie redaktorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca prowadzącego oraz wszystkich radiosłuchaczy.
Panie redaktorze, do 5 rano trwał pan na posterunku i obserwował to, co dzieje się w Brukseli, ten szczyt, który miał miejsce wczoraj, no i dzisiaj jeszcze. Jakie są ustalenia tego szczytu?
Tak, tak jak ojciec wspomniał, byłem obecny do 5 rano w budynku Rady Europejskiej w Brukseli, który znajduje się nieopodal metra Schuman. Dopiero kilka minut po 5 przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy zaszczycili dziennikarzy swoją obecnością oraz przedstawili projekt Rady Europejskiej, która uzgodniła nową umowę fiskalną, tak zwany New Fiscal Compact. I jak czytamy w oświadczeniu szefów państw lub rządów strefy euro, państwa członkowskie objęte procedurą nadmiernego deficytu będą teraz przekładać Komisji i Radzie do zatwierdzenia program partnerstwa gospodarczego, szczegółowo przedstawiający niezbędne reformy strukturalne w celu skutecznego i trwałego korygowania nadmiernych deficytów. Wdrożenie tego programu będzie ściśle monitorowane również przez Komisję Europejską i Radę. zasadę. I dzisiaj rano przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy poinformował korespondentów, dziennikarzy o możliwości mianowicie wzmocnienia Międzynarodowego Funduszu Walutowego kwotą 200 miliardów euro. I zgodnie z dzisiejszymi konkluzjami zamieszczonymi na stronie Rady Europejskiej już w języku polskim, państwa członkowskie strefy euro, jak również te, które do tej strefy nie należą, rozważą i w ciągu 10 dni potwierdzą wniesienie tych zasobów do Międzynarodowego Funduszu Walutowego w postaci dwustronnych pożyczek, tak aby zagwarantować, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy będzie dysponować odpowiednimi środkami służącymi przezwyciężeniu kryzysu. Wspomnieć należy, że szczyt Rady Europejskiej w Brukseli, spotkania szefów rządów i głów państw Unii Europejskiej w belgijskiej stolicy nasilane są w związku właśnie z silnym kryzysem finansowym. Ministrowie finansów również Unii Europejskiej, prezydenci, premierzy, oni gorączkowo szukają sposobu na wyjście z kryzysu pogrążonej właśnie w nim Europy. To nie jest proces, który rozpoczął się dzisiaj, to nie jest proces, który rozpoczął się wczoraj. Tak naprawdę unijni liderzy przyznają, że mają wielki problem ze znalezieniem konkretnej recepty już od kilkunastu miesięcy. I teraz tak zwane szczyty, jakie to było dwa miesiące temu, przełomowe, i dzisiejszy szczyt, tak bardzo nagłaśniany w mediach, że jest przełomowy, nagle to wszystko nie ma sensu, ponieważ od razu te informacje zostają następnego dnia dementowane, a nawet w tym samym dniu, kiedy kończą pierwszą część obrad szefowie rządów i głowy państw.
No właśnie,
już
panie
nie
redaktorze,
ma porozumienia, jednomyślności w Radzie Europejskiej. Wielka Brytania mówi swoje, przewodniczący swoje. Herman Van Rompuy przedstawia obiektywnie to, co się dzieje na brukselskiej scenie politycznej. Także ustalenia są takie, a nie inne. I oczywiście trzeba dodać, że te projekty będą realizowane, o ile się nie zmienią, w perspektywie średnio lub też długoterminowej. Przytoczę tutaj, jeżeli ojciec pozwoli, wypowiedź tak niedawnie wygłoszoną w Parlamencie Europejskim w Strasburgu przez lidera socjalistów pana Martina Schulza, który dobitnie stwierdził właśnie po jednym ze szczytów Rady Europejskiej, że prezydenci i premierzy, ta Rada Europejska to raz inicjuje, raz ustala, raz modyfikuje swoje ustalenia, które wcześniej ustaliła kilka miesięcy wcześniej. Także można śmiało wyciągnąć wniosek, że ustalenia mogą się modyfikować, zmieniać, naginać nawet do interesów głównych państw dowodzących w Unii Europejskiej.
To już ósmy, jeżeli dobrze liczę, przełomowy szczyt w tym roku Unii Europejskiej. A proszę powiedzieć, czy prawdą jest to, że Angela Merkel na początku tego szczytu wstała i powiedziała, że wyobraża sobie tylko przyjęcie tego, co ustaliła z prezydentem Sarkozym?
Tak podają media. Nie byłem świadkiem konferencji, nie byłem obecny, kiedy Angela Merkel miała wypowiadać te słowa, ale myślę, że jest to prawdopodobne w świetle tego przekonania, że tak naprawdę w Unii Europejskiej rządzi francusko-niemiecki dyrektoriat, dopiero później jest reszta strefy euro, no i na samym końcu kraje, które do tej strefy nie należą. Warto podkreślić, że te nowe propozycje co do pomysłu Rady Europejskiej na ratowanie pogrążonej w kryzysie finansowym Europy regulowane mają być za pomocą umowy międzyrządowej. I to tak też, jak można już teraz w Polsce i w innych krajach przeczytać, jak te media nagłaśniają, że nie było co do tej umowy międzyrządowej zgodności. Bo mianowicie wkład wejdzie 17 krajów eurostrefy oraz 6 państw poza niej. I te 6 krajów to Bułgaria, Dania, Litwa, Łotwa, Polska i Rumunia. K- Kraje te zgodziły się z ustalonymi na unijnym szczycie w Brukseli propozycjami. Faktem jest, że Niemcy z Francją ustalają pewne postulaty, potem przedstawiają je na forum Unii Europejskiej i opiniotwórca, człowiek, który interesuje się analizą mediów europejskich, dochodzi do wniosku, że tak naprawdę to jest stanowisko całej Rady Europejskiej. A jeżeli nie całej, to chociażby tylko tych krajów, które należą do strefy euro. Wniosek taki wysuwam na podstawie oświadczenia, które przeczytałem niedawno. To jest oświadczenie stanowiska Rady Europejskiej, ale przedstawione przez przedstawicieli krajów strefy euro. Czyli innymi słowy mówiąc, Europa dwóch prędkości może się nasuwać, że kraje strefy euro dają oświadczenie, no a te, które już nie należą, wchodzą do Rady Europejskiej, ale nie są jakby współtwórcami oświadczenia, no bo oświadczenie jest przedstawicieli premierów, prezydentów krajów, które należą do strefy euro.
No właśnie. No i do tego jeszcze dodajmy zrzutkę 200 miliardów euro na Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Do tej zrzutki także Polska chętnie chce się dołożyć. To dziwi.
I to taka propozycja wcale nie jest przełomowa, ponieważ to już kilkanaście miesięcy temu było proponowane podobnie. Zaproponowano kompleksowy program środków, tak zwany mechanizm właśnie stabilizacji finansowej o wartości do 500 miliardów euro, który miał zapobiec rozlaniu się kryzysu finansowego na kolejne kraje strefy euro i uratować wspólną walutę. To stwierdzenie było prezentowane na forum Brukseli już kilkanaście miesięcy temu. No jakoś uratowana wspólna waluta, to tak jak słyszymy, no nie jest. No widzimy efekt domina, który miał zostać zablokowany, nie został zablokowany. Propozycje Rady Europejskiej zostały raczej zablokowane, przez co widzimy po Grecji Irlandia, Włochy i inne kraje z wielkimi problemami. Warto tutaj też dodać i się zastanowić nad słowami pana Nigela Farage'a, mianowicie przewodniczącego frakcji Europa Wolności i Demokracji w Parlamencie Europejskim, który stwierdził niedawno w Strasburgu, że pewne działania i procesy zachodzące w Unii Europejskiej to przypominają powieść Agaty Christie. I co jest... Jako mnie, człowieka, który obserwuje z boku te procesy, aczkolwiek też jest naocznym świadkiem, ponieważ również widziałem pana Barroso, pana Van Rompuya i ich stanowiska dzisiaj, ich stanowiska kilka miesięcy temu, kilkanaście miesięcy temu. I wydaje mi się, to jest moja prywatna opinia, że kryzys w Unii Europejskiej wynika również z prezentowanych różnorodnych poglądów, różniących się bardzo pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Europejską i Radą Unii Europejskiej. Bo jeżeli porównamy debatę, która odbędzie się w przyszłym tygodniu w Strasburgu, mianowicie podsumowanie szczytu Rady Europejskiej w Brukseli, który zakończy się dzisiaj, to jestem przekonany, że pan Martin Schulz, pan Nigel Farage będą bardzo ostro krytykować i wręcz wyśmiewać postępy, w cudzysłowie mówiąc, postępy, które zostały uzgodnione dzisiaj i jeszcze będą dzisiaj chyliły się już ku końcowi. Ale jeszcze na pewno coś pan premier Donald Tusk zasugeruje i jakieś stanowisko powie na temat naszego kraju, jako uczestnika oczywiście w Radzie Europejskiej.
Panie redaktorze, bardzo dziękuję za te doniesienia z Brukseli. Przypomnę, dzisiaj o 5 rano skończyło się spotkanie Rady Unii Europejskiej poświęcone wprowadzeniu nowego traktatu. Na razie nowego traktatu nie ma. Mają być umowy międzyrządowe, ale furtka do nowego traktatu wciąż jest otwarta.
Tak, ale jest podpisany traktat akcesyjny z Chorwacją. To nawet było w punkcie obrad Rady Europejskiej potraktowane jako dodatek.
Dziękuję bardzo, redaktor Dawid Nachajowski z Brukseli.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Jest naszym gościem. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Panie profesorze, zakończył się szczyt. Nie będzie nowego traktatu na razie, ale Polska chętnie przystąpi do porozumień międzyrządowych, tak zwanej strefy Euro Plus, jak pan skomentuje tę ochoczą deklarację Donalda Tuska.
Z tego co wiemy, pani kanclerz Angela Merkel i pan prezydent Nicolas Sarkozy wcześniej uzgodnili, że nie będzie zgody na euroobligacje, jest to niekorzystne z punktu widzenia Niemiec, natomiast będą forsowali utworzenie nowego traktatu. To też się nie powiodło, ale pani kanclerz Niemiec jest zadowolona, gdyż ustalono nowy pakt fiskalny i ten pakt miałyby tworzyć kraje, które przyjęły euro, czyli 17 krajów europejskich, plus 6, które są gotowe przystąpić również do tego projektu, także Polska. Dodatkowo też uzgodniono, że powstanie specjalny fundusz stabilizacyjny w kwocie 200 miliardów euro, z czego kraje strefy euro, czyli 17 krajów, płaci 150 miliardów euro, a kraje nowej dziesiątki 50 miliardów euro, w tym oczywiście Polska. Polska jako duży kraj, no gdyby przejęła chociaż tylko swoją część, to jest 5 miliardów euro, ale jako duży kraj może dać nawet i 10 miliardów euro. Idzie o wzmocnienie Międzynarodowego Funduszu Walutowego gwarantowanymi pożyczkami, ale trzeba się zapytać, czy Polskę na to stać, czy Polska dysponuje taką kwotą i premier, który jest zadowolony i deklaruje wsparcie tego projektu, o którym mówi ojciec, skąd te pieniądze weźmie? Może z rezerwy demograficznej? Tak naprawdę Unia Europejska
nie ma dobrego
rozwiązania. Jak określił to jeden poseł z grupy europejskich konserwatystów i reformatorów w Parlamencie Europejskim. Ten, kto nie ma pieniędzy, pożycza temu, który również nie ma pieniędzy, ale obaj sądzą, że mają pieniądze. Jak długo będzie nakręcana ta spirala i jak później poważny będzie upadek, nad tym zastanawiają się ekonomiści, politycy, ale także normalni obywatele poszczególnych krajów Unii Europejskiej.
A dlaczego premier tak ochoczo przystępuje do tego porozumienia? Przypomnę, że premier Wielkiej Brytanii David Cameron mówi, nie zrezygnujemy z naszej suwerenności. Donald Tusk też mówi, nie zrezygnujemy i działa zupełnie inaczej.
Tak naprawdę porozumienie niemiecko-francuskie zablokował właśnie David Cameron z Londyn, który domagał się prawa weta dotyczące rynku usług finansowych, czyli londyńskiego City. I David Cameron działa dla dobra swojego kraju, czyli bierze przede wszystkim pod uwagę interes swojego kraju. Czy premier Donald Tusk ma na względzie na pierwszym miejscu dobro Polski, czy też dobro tak zwanej całej Unii Europejskiej z tandemem Niemcy-Francja? W tej chwili wydaje się, że ten drugi wariant dominuje w rozumowaniu pana premiera i mamy tutaj kontynuację podążania drogą wytoczoną przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego i jego sławną mowę w Berlinie. Jak sądzę, pan premier Donald Tusk tego typu zobowiązania powinien najpierw skonsultować w parlamencie krajowym, nie mówiąc już o debacie publicznej w naszym kraju.
No właśnie, dlaczego tej debaty publicznej i debaty parlamentarnej unika się w Polsce? Dlaczego premier Donald Tusk jedzie na szczyt bez jakiegokolwiek upoważnienia także parlamentu, bez informowania parlamentu o tym, że chce przystąpić do umowy międzyrządowej, że chce przystąpić do tego euro plus 6, 17 plus 6. Dlaczego opinia publiczna nie jest na ten temat informowana przed, tylko post factum?
Myślę, że jest to przejawem swoistej buty pana premiera, który dysponuje dużą liczbą posłów własnych, czyli Platformy Obywatelskiej w Sejmie, jak również koalicjanta PSL-u i nieformalnego koalicjanta, czyli ruchu pana Palikota. I tak naprawdę nie chce odkrywać kart przed polskim społeczeństwem, jak dramatyczna sytuacja jest w Europie i też musiałby pokazać, ile Polska zyskuje, a ile traci na członkostwie w Unii Europejskiej. Tego, jak sądzę, chcę uniknąć, aby maksymalizować swoje korzyści wizerunkowe i jak najdłużej rządzić w Polsce.
Ale czy to jest tak, panie pośle, panie profesorze, że Donald Tusk dzisiaj może robić wszystko i, no, i nie ma żadnej kontroli ani społecznej, ani medialnej, ani parlamentarnej nawet?
Nie sądzę. Dla zmiany traktatu potrzebna byłaby zgoda Sejmu. Natomiast jeśli stworzy się tak zwany nowy pakt fiskalny, ma umacniać tak zwaną złotą zasadę, to wszystko zależy od tego, w jaki sposób zostanie to sformalizowane i przedstawione. Na razie niewiele o tym wiemy, w jakiej formule zostanie to zaproponowane i które kraje ostatecznie do tego się przyłączą i czy będzie konieczna tego zgoda parlamentów krajowych.
Panie profesorze, a nie ma pan wrażenia, że to jest wszystko jedno wielkie krętactwo, bo przypomnę, najpierw była konstytucja Unii Europejskiej, która została zablokowana przez społeczeństwa niektórych państw Unii Europejskiej. Później wymyślono dla innego wejścia w życie zapisów nazwę traktat. Teraz zmiana traktatu jest niemożliwa ze względu na weto Wielkiej Brytanii i wymyśla się umowy międzyrządowe. Czy to nie jest takie wprowadzanie tego, co chcą Niemcy, Sarkozy, czy Merkozy, bo tak ta strefa jest nazywana, po prostu tylnymi drzwiami i przepychają to gdzieś butem między szparą w drzwiach, to co chcą?
Myślę, że jest to trafna diagnoza. Słusznie się powiedział, że najpierw lansowano traktat ustanawiający konstytucję dla Europy, czyli był to i traktat, i konstytucja, albo dla jednych konstytucja, dla innych traktat. To w zależności od tego, gdzie ten dokument łatwiej można było docisnąć kolanem. Natomiast jeśli się już nie dało w drodze referendalnej, czyli zlekceważono głosy społeczeństw i we Francji, i później w Holandii, to tylko przemodelowano ten dokument inaczej nazywając, skracając pewne fragmenty. Autor konstytucji stwierdził, że jest to ten sam dokument praktycznie. No i trzeba było obejść irlandzkie referendum i kiedy wreszcie znowu dociśnięto drzwiami tenże dokument, okazało się w krótkim czasie, że trzeba go znowu otwierać. Niemcy, które lansowały traktat lizboński, były promotorem otwarcia go znowu i wprowadzenia nowych zapisów. W chwili obecnej uchwalono sześciopak, który Niemcy chcą wcisnąć do traktatu lizbońskiego, a że sytuacja jest paląca, zwłaszcza w Grecji, ale niedługo we Włoszech, Hiszpanii, także Portugalii, Irlandii, wobec tego chciały przeforsować całkiem nowy traktat. Jeśli tego się nie da zrobić, no to lansują nowy pakt fiskalny. Nie wiadomo, jak powiedziałem, co pod tą nazwą będzie się kryło. Być może będzie to nowa forma traktatu lizbońskiego, eurokonstytucji, która odbiera część suwerenności krajom członkowskim. I o tym powinien pan premier Donald Tusk powiedzieć nie tylko w Sejmie, ale także w trakcie publicznej debaty.
Panie profesorze, to jeszcze jedno pytanie. Skoro mówi się o pożarze w Europie, to logika podpowiada, że raczej majątek z terenu zajętego, z obszaru zajętego przez pożar się jak najdalej od tego pożaru przenosi. Dlaczego Donald Tusk chce majątek Polski tak wrzucić sobie w ten ogień?
To już trzeba o to pytać pana premiera. Ja czytam też i obserwuję retorykę, którą posługują się decydenci unijni, tak jak chociażby ściana ognia, którą trzeba odsuwać od nas, ale tak naprawdę biorąc sytuację na poważnie, to tu się nic nie pali. Nie potrzeba straży pożarnej. Trzeba ugasić kryzys. Kryzys finansowy i do tego potrzebne są środki finansowe. Trzeba zadać sobie pytanie, który z tych krajów posiada tyle środków finansowych, euro bądź własnej waluty, która mogłaby spłacić długi Grecji, pomóc Włochom, Hiszpanii i tak dalej. Tych pieniędzy nie ma. Przekłada się z jednej kieszeni do drugiej, obiecuje się wielu krajom pieniądze, daje się gwarancje pożyczek, ale tych pieniędzy po prostu nie ma.
I kiedy będzie potrzebny następny przełomowy szczyt Unii?
To wszystko zależy od pani kanclerz Angeli Merkel i prezydenta Francji Sarkoziego. Z tego, co przekazano dzisiaj wczesnym rankiem, czyli po zakończeniu pierwszej rundy szczytu, dano sobie czas do marca, aby wprowadzić ten nowy pakiet fiskalny i on ma być, jak mówię, gotowy w marcu. I sądzę, że mniej więcej na wiosnę będziemy wiedzieli, kiedy ruszy ta nowa inicjatywa i jeśli nie, to potrzebny będzie kolejny szczyt.
No chyba, że Paryż i Berlin spotkają się wcześniej, no bo uznają, że trzeba przyspieszyć. Panie profesorze, bardzo dziękuję za ten komentarz, za rozmowę. Profesor Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, był naszym gościem. Bóg zapłać.
Dziękuję serdecznie ojcu i wszystkim radiosłuchaczom. Szczęść Boże.
Kolejny gość, pan poseł Janusz Wojciechowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże słuchaczom.
Panie pośle, ósmy przełomowy szczyt w tym roku Unii Europejskiej zakończony. Niedawno premier Donald Tusk obwieszczał, że sześciopak jest wielkim osiągnięciem, że oddalił kryzys. Po kilku tygodniach okazuje się, że mamy do czynienia ze spotkaniem pani Merkel, pana Sarkoziego i znów przełomowy szczyt. Jak pan skomentuje osiągnięcia tego kolejnego przełomowego szczytu?
No one się zawierają w samym tym sformułowaniu, ósmy przełomowy szczyt, to tak napisał na swoim blogu poseł Kuźmiuk, bardzo trafnie zresztą. Pokazując całą taką, no brakuje słowa, ale hucpa to się czasem mówi, czy jakaś taka pozorność tych wszystkich działań. Unia Europejska jest w tej chwili w głębokim kryzysie, trwa takie wzajemna próba sił. Rozpoznają się partnerzy, bo tak nie wiadomo do końca, co poszczególni partnerzy grają. Takie podniecanie się polskiego rządu, że my tam będziemy jakieś tutaj własne propozycje przedstawiać, będziemy w tym odgrywać jakąś niesłychanie ważną rolę, no to jest po prostu żenujące i śmieszne. Ja myślę, że Polska powinna zachować dystans wobec tego, co się dzieje. My jesteśmy krótko w Unii Europejskiej. Tam jest towarzystwo, które się zna jak łyse konie, które prowadzi swoje gry. To jest sojusz niemiecko-francuski, ale przecież też i konflikty w tym sojuszu. No to są Brytyjczycy, którzy stoją z boku, chcą wiedzieć, co się dzieje, ale nie angażować się za mocno w Unię Europejską. Premier Cameron pięknie to powiedział, tak jak powinien powiedzieć premier suwerennego i szanującego się państwa, że nie zgodzi się na żadne ograniczenia suwerenności. I to sytuacja się musi wyklarować, w którym kierunku. Pewną złudą albo nawet i złą wolą jest to, że Polska dla politycznych korzyści w kraju próbuje się przedstawić jakąś tutaj rolę Polski jako niesłychanie kreatywną. Nie możemy takiej roli odegrać, nie potrzebujemy takiej roli odegrać. My powinniśmy robić wszystko, żeby chronić naszą suwerenność i nie dopuścić do wykorzystania się, niemądrego wykorzystania nas w Unii Europejskiej. Zdaje się, że w tym kierunku wszystko zmierza. Premier Tusk jest wykorzystywany jako tuba niemieckiej propagandy. To, co on zaprezentował, może nie on, ale jego rząd, no, minister Sikorski w Berlinie, dziwnym zbiegiem było tak dokładnie zbieżne z tym, czego chcą Niemcy, że no, niby polskie stanowisko, a tak naprawdę stanowisko niemieckie zostało zaprezentowane. Zresztą Niemcy byli no, bardzo zadowoleni z takiego wystąpienia. No i padło właściwie tak po raz pierwszy oficjalnie bardzo mocno Europa jako federacja, czyli jako jedno superpaństwo. Od czego się do tej pory zawsze odcinaliśmy. Właściwie wszystkie siły polityczne w Polsce akcentowały, że Polska ma być suwerenna, nie możemy być superpaństwem, Unia Europejska nie może być superpaństwem, a w tej chwili już się bez ogródek o tym mówi, że to ma być superpaństwo.
No ale ja przypomnę, panie pośle, że jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to zaklinano tę rzeczywistość. W Radiu Maryja ci, którzy specjaliści i eksperci, którzy występowali, przestrzegali przed tym 7 lat temu i wszyscy politycy wtedy mówili w zasadzie jednym głosem, no może nie wszyscy, tak, no bo ta prawa strona jednak narodowa ostrzegała przed tą ewentualnością, która wydawała się wtedy tak nierealna drugiej stronie. Mówili, superpaństwo absolutnie nie, federacja absolutnie nie, to będzie Europa ojczyzn. To takie trochę wygląda, jakby to była ojczyzna niemiecka już dla całej Europy.
Europejska Republika Federalna Niemiec, ja tak to dziś kiedyś określiłem i no oczywiście Europa zdominowana przez Niemcy, to Niemcy będą w zasadzie dyktować granice wolności w uchwalaniu budżetów narodowych, no z istotą właściwie demokracji główną. No to jest budżet jako te wspólne pieniądze, które obywatele, społeczeństwo składa na to, żeby bronić się, żeby jakieś własne cele wspólne narodu, wspólnoty realizować. I okazuje się, że ten budżet będzie pod dyktando Brukseli, a tak naprawdę pod dyktando Berlina. No mieliśmy przecież nie tak dawno już sytuację, że Irlandczycy no, z rozpędu wysłali swój budżet do niemieckiego Bundestagu, żeby tam on został oceniony. No więc to już jest no, bardzo daleko posunięta dominacja. Widziałem artykuł Jarosława Kaczyńskiego w Rzeczpospolitej. On mówił, że nie twórzmy nowego cesarstwa niemieckiego, no, w tym kierunku to zmierza. Polska absolutnie nie powinna takim tendencjom sprzyjać. To jest tendencja dla nas niebezpieczna, niezależnie od tego, jak dobre, tak się podkreśla, że takie dobre są stosunki polsko-niemieckie, to suwerennością naprawdę nie można, suwerennością, aż właściwie nawet nie suwerennością, bo było wiadomo, że Unia Europejska ograniczy w jakiś sposób suwerenność. Suwerenność to jest pojęcie stopniowalne, może być większa, mniejsza. Natomiast jest pojęcie niepodległość i ona już nie jest stopniowalna. Albo jest się państwem niepodległym, albo się nie jest. I jeżeli mówimy o federacji, jeżeli no, ingerencja obcych państw, czy Unii, ale tak naprawdę ingerencja głównie Niemiec będzie dotyczyła już budżetów i tego, na co my mamy wydawać nasze pieniądze, no to nie będzie niepodległość, czyli to jest utrata niepodległości. Już nie suwerenności, ale niepodległości. I to jest absolutnie nieprzekraczalna granica. To jest, użyję mocnego słowa, ale wyrzekanie się niepodległości to jest zdrada stanu.
No wie pan, ale jednak te relacje pomiędzy Polską a Niemcami no, muszą być jakoś, powiedzmy, bardzo, bardzo bliskie, skoro, jak pan mówi, minister spraw zagranicznych prezentuje w Berlinie tezy, pod którymi wcześniej podpisało się niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To znaczy, że my mówimy w zasadzie głosem niemieckim. Czy premier Donald Tusk, skoro nie może siedzieć przy stole i pić razem z panią Merkel i z panem Sarkozym, no to pod stołem staje się notariuszem tego układu, tego tandemu, tej firmy Merkozy?
No, skoro nie może pić, to chce przynajmniej siedzieć gdzieś tam w kącie i widzieć, jak inni piją. Tak to można określić, no bo do tego no stołu jest tak
to dziwne upodobanie.
Na zasadzie takiego no, gorszy sort gościa, więc nie, ale to trzeba mieć stosunek no, niesłychanie krytyczny do tego, co wyprawia polski rząd. Proszę zwrócić uwagę, no, że są kraje, które nie wchodzą, i to nowe kraje, bo Czechy i Węgry, no znacznie przecież od nas mniejsze kraje, zwłaszcza Węgry z poważnymi problemami, a jednak szanują swoją suwerenność, nie wchodzą w jakieś podejrzane przedsięwzięcia, które w zasadzie nic nie dają, bo tylko tyle, że się poddamy kontroli bardzo, bardzo wnikliwej, a żadnych efektów z tego nie mamy. No mało tego, jeszcze będziemy musieli płacić ten fundusz, na ten fundusz stabilizacyjny.
No koło,
to
10,
nie wyobrażam.
Koło 10 miliardów
nawet
euro.
Nawet o 10 miliardach się mówi, że to trzeba będzie na to przeznaczyć. No więc w imię czego ma taka polityka być prowadzona?
No to ci,
żadnych
ci,
korzyści, natomiast pośle, same ci, zobowiązania i żary.
Ci, co noszą spodnie na szelkach, każą nam zaciskać pasa i będzie zrzutka narodowa na MFW.
No tak, do tego się to rzeczywiście chyba sprowadzi. Także no cóż, no Polacy wybrali 9 października określoną politykę, głos większości, może nie większości Polaków, bo przecież frekwencja wyborcza wyniosła poniżej 50%. To jest większość tych 50%, czyli no nie taka znowu wielka część narodu, no ale ona zadecydowała o tym, że mamy taką koalicję, że mamy taki rząd, mamy takiego premiera, którzy prowadzą politykę, która no, zaprowadzi nas w bardzo poważne problemy. Już nas zaprowadziła, a no, może być naprawdę jeszcze gorzej. Zamiast się trochę zdystansować i przyjrzeć się dokładnie sytuacji, pilnować dobrze naszych interesów, na przykład wspólnej polityki rolnej. Ja myślę, że Unię trzeba cały czas atakować no, między innymi o to, że za mały jest budżet unijny. Przecież to się zrobił głównie projekt polityczny w tej chwili, to znaczy kontrola polityczna i nie płacić. To jest niemiecka polityka. Jak najwięcej kontrolować, rządzić, już bezpośrednio rządzić nawet, z butami wchodzić w narodowe sprawy, w budżet na przykład i zastępować narodowe parlamenty i jak najmniej płacić, bo oprócz tej walki o kontrolę polityczną mamy walkę o budżet i tam Niemcy mówią nie, nie będziemy płacić. Będziemy rządzić, ale nie będziemy na to płacić. No to już jest zupełnie jakieś pomylenie. No, dla Polski jest to absolutnie sytuacja nie do przyjęcia. My moglibyśmy trochę z Unii skorzystać, gdyby budżet był większy, gdyby na przykład na rolnictwo można było wyciągnąć więcej pieniędzy, bo one są tak bardzo potrzebne, tak bardzo polska wieś jest w tej chwili i dyskryminowana i potrzebuje naprawdę wzmocnienia. Można by te pieniądze osiągnąć, ale trzeba by było walczyć o inną politykę unijną. Natomiast my jesteśmy pierwsi tam, gdzie nas nie potrzeba, gdzie niczego nie możemy osiągnąć, a tam, gdzie trzeba walczyć o prawdziwe polskie sprawy, jak chociażby o sprawy polskich rolników, to tam jesteśmy ostatni, albo nie, tam zupełnie nie słychać polskiego głosu.
No to przypomnijmy, co powiedział David Cameron. W proponowanym traktacie nie ma odpowiednich gwarancji dla Wielkiej Brytanii. To, co w nim jest, nie leży w naszych interesach, więc odrzucam go. Premier Donald Tusk chętnie przyjmuje.
Tak Pani... mówi polityk, tak mówi mąż stanu i no, jesteśmy z premierem Cameronem w jednej frakcji Prawo i Sprawiedliwość, bo brytyjscy konserwatyści są naszymi partnerami. Są także Czesi z partii ODS i oni mówią to samo. No ale w Polsce rządzi Platforma Obywatelska, a ta jest na każde zawołanie Niemców i nawet wyprzedza ich, czyta w ich myślach i wyprzedza je i zgłasza takie projekty i tak się zachowuje, jak żeby Niemcy mogli ich pochwalić za gorliwość.
Dziękuję bardzo za komentarz i rozmowę. Poseł Janusz Wojciechowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, był naszym gościem. Dziękuję, panie pośle.
Dziękuję, szczęść Boże.
Mecenas Elżbieta Barys, nasz kolejny gość. Szczęść Boże, pani poseł.
Być może.
Pani poseł, jakbyśmy tak wysyłali swój prebudżet, preliminarz budżetowy do Komisji Europejskiej, do Unii Europejskiej, czy tam no, może do Berlina, do Paryża, bo to już teraz nie bardzo wiadomo gdzie, to dobry pomysł, żeby tam nam ustalali ten budżet i ewentualne takie korekty nanosili, że tutaj sobie przesuniemy, nie, no, tam sobie...
Głównie korekty wyszły w kierunku, jak społeczeństwo ograbić jeszcze z możliwych dla nich i potrzebnych rzeczy takich jak oświata, jak pomoc społeczna, jak zdrowie, czyli te najistotniejsze rzeczy, ponieważ cała ta polityka, która w tej chwili jest prezentowana przez Unię Europejską, no i idzie w tym kierunku, żeby ograniczać potrzeby społeczeństw, państw, a zaspokajać ewentualnie rynki finansowe. Co prawda, ten szczyt, który się odbył, lekarstwem również na to nie jest, albowiem jest to takie lekarstwo dla umierającego na ciężką chorobę śmiertelną, który jak ewentualnie to przeżyje, to potem ma się zdrowo prowadzić. Ale to po prostu nie rozwiąże problemu bieżącego, bo dla problemu bieżącego jest w tej chwili potrzebny pieniądz, którego nie ma. Jedno, co ustalono, to ustalono obciążenia dla państw poza strefy euro, czyli tej strefy tak zwanego fake money, czyli tego marnego pieniądza, który tak jest oceniany na świecie. Jeszcze obciążenia dla tych państw poza strefy euro, które również myśmy przyjęli. Czyli myśmy przyjęli zobowiązanie w granicach 10 miliardów euro, które musimy wyprowadzić do Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który będzie stanowił taki fundusz ratunkowy dla ewentualnie zagrożonych instytucji finansowych w Europie.
No tak, pani poseł, ale ja nie wyobrażam sobie chyba takiej sytuacji, że pani Merkel przystawiła Donaldowi Tuskowi pistolet do głowy, powiedziała: Donald, jak nie przyjmiesz, to cię zastrzelę. No chyba on dobrowolnie podjął się wstąpienia do tego, co dzisiaj nazywa się Euro Plus.
Nie, no oczywiście, że dobrowolnie, tylko że to jest brak jakiegoś perspektywicznego myślenia o tym, co to w ogóle daje. Po pierwsze, cała procedura tego to jest w granicach półtora roku, a za półtora roku to dawno Eurolandu już może nie być. Dlatego po co mają państwa ponosić dodatkowe ryzyka? Dlatego też Szwecja, która jest silną gospodarką, Anglia nie zgodziła się. Słabiej mówią o tym Czechy i Węgry, chociaż też są przeciwne, ale one się boją ataków walutowych na swoje państwa.
Ale też przedstawiciele tych państw, pani poseł, powiedzieli, że oni nie mogą nawet na te tematy rozmawiać, bo muszą najpierw przedstawić te propozycje i te uwarunkowania społeczeństwu i parlamentowi.
Ale to już mówili moi przedmówcy, już bym nie chciała do tego wracać. To jest oczywiste, jakie powinny być procedury, jak te procedury wyglądają w konstytucjach poszczególnych państw. Irlandia musi mieć referendum narodowe, żeby przystąpić, mimo że wyraziła zgodę, to też w nieskończoność się może przeciągać. Także, że w innych państwach musi być to 2/3 parlamentów, żeby się na to zgodziły. No, a przede wszystkim skuteczność tego jest żadna. Bo to już widać dzisiaj po rynkach, że gospodarka nie będzie nakręcona, ponieważ euro się jeszcze umocniło, prawda? Gdyby ono do dolara spadło, jego wartość, no to wtedy można by było mówić, że gospodarka zaczyna w Europie się kręcić. Natomiast to euro jeszcze po tych zapowiedziach i rynki finansowe się bardzo dobrze czują i bardzo się cieszą, bo wiedzą, że dalej będą mogły z tego korzystać kosztem społeczeństw tych wszystkich państw. Jeżeli takiej świadomości nie ma, a Niemcy i Francja mają zupełnie inne interesy, albowiem one korzystają na wolnym handlu i korzystają także na zadłużeniu tych wszystkich pozostałych państw. Te państwa się zadłużają po to, żeby płacić za towary i dobra eksportowane z tych silnych gospodarek. My, ponieważ żeśmy całą gospodarkę już zdążyli prawie zniszczyć, specjalnie nie mamy co eksportować. I ekscytowanie się tym, że my 30% eksportu mamy do Niemiec i ewentualnie to się zawali, to proszę zobaczyć w odwrotnej sytuacji, ile to stanowi w imporcie Niemiec. To jest niecałe 5%, prawda? Więc co to jest za wielki tutaj cymes, że my jakieś 30% eksportujemy naszego eksportu, ponieważ już prawie w ogóle nic nie będziemy eksportować. Prawdopodobnie też długi głównie będziemy eksportować, tak jak to robią Stany Zjednoczone. I dlatego wytworzono taką psychozę. Proszę zauważyć, że przed tym szczytem mówiono, jeżeli Euroland się rozleci się Unia, państwa stracą, my będziemy mieć 7% minusowy PKB. Państwa, które przyjmą swoją walutę, ile one ewentualnie stracą. Przedtem zawalą się wszystkie rynki finansowe. No, trzeba sobie zdać z jednego sprawę, że w tej chwili toczy się wojna otwarta między rynkami finansowymi a rządami państw. To jest ewidentne. Wyhodowano tą hydrę na własnej piersi, wspierano ją pieniędzmi z budżetów państw i wspiera się do tej pory, a w tej chwili te państwa widzą, że one przestaną rządzić, bo te rynki mają już taką siłę, że atakując konkretną walutę, mogą zniszczyć całkowicie państwo. Próbuje się to jakoś osłabić, ale to jest po prostu ani nie ćwierć środek, żeby to rozwiązać. I to jest tak zwana taka doktryna szoku, o której była mówiona. Najpierw wytwarza się psychozę społeczeństwa, jaka to będzie tragedia w ogóle, co to się stanie, wojna totalna i w ogóle, które aktualnie trwa, przecież ta wojna, jeżeli chodzi o waluty państw, więc tutaj nic nowego nas już nie zaskoczy. W związku z tym wytwarza się tą psychozę, żeby znowuż te pieniądze szły do konkretnych instytucji finansowych, a nie służyły rozwojowi ani gospodarek produkujących, ani społeczeństw tych państw. Także tak krótkowzroczna polityka, jeżeli chodzi o Unię Europejską, jest tylko zrozumiała z punktu widzenia Niemiec i Francji, ewentualnie tych państw, które korzystają na wolnym handlu. Tylko one korzystają z tego i jeszcze na dodatek przy tym pomyśle obciążają swoimi problemami także państwa spoza strefy euro. Jest to rzeczywiście sytuacja, ja jestem ciekawa, jak potoczy się dyskusja w parlamencie na ten temat, bo jeżeli chciałbym